Alfabet lubelski. S. Sztukmistrz z Lublina.
Zastanawiałam się, gdzie umówimy się z Jarosławem Cymermanem, żeby porozmawiać o sztukmistrzu z Lublina. Można by powiedzieć, że wyboru właściwie nie było, albo powiedzieć, że wybór był bardzo bogaty. Mogła to być Kowalska, gdzie teoretycznie postać literacka przyszła na świat. Mógłby to być centralny punkt miasta, gdzie w tej chwili odbywa się karnawał sztukmistrzów. I mogłoby to być jeszcze kilka innych miejsc, ale postanowiliśmy przyjść do biblioteki. No bo sztukmistrz z Lublina tak naprawdę po tej Kowalskiej nigdy nie spacerował. Sztukmistrz z Lublina. Zastanawialiśmy się nawet przez chwilę z Jarosławem Cymermanem, czy to dobry bohater alfabetu lubelskiego. Kim jest sztukmistrz?
Jest najbardziej znanym lublinianinem na świecie. Jasza Mazur, bohater powieści Izaaka Barzewisa Zingera, sztukmistrz z Lublina. Postać, która żyje własnym życiem i chyba dlatego postanowiliśmy umieścić ją w alfabecie lubelskim. Już trochę wyszedł z kart powieści, stał się postacią w Lublinie obecną także fizycznie. No, pamiętajmy też jeszcze o tej figurze sztukmistrza, która wisi nad ulicą Grodzką. Już jest atrakcją turystyczną naszego miasta. Co jest ciekawe, ta fraza sztukmistrz z Lublina, ona istnieje nawet w oderwaniu od samego Jaszy Mazura, bo podejrzewam, że więcej osób kojarzy sztukmistrza z Lublina niż właśnie Jaszę Mazura, bohatera powieści Zingera. Nawet był swego czasu taki bohater cyklu kabaretowego, jakiś sztukmistrz z Lublina telewizyjnego i on nie miał nic kompletnie wspólnego z Jaszą Mazurem. To jest bardzo ciekawy przykład bohatera literackiego, który ma w nazwie nasze miasto, który został powołany do życia przez autora, który nigdy w Lublinie nie był. Ten Lublin, który jest obecny na kartach powieści, jest w gruncie rzeczy miastem takim trochę wyobrażonym. To jest też w tym bardzo ciekawe, bo okazuje się, że nie tylko jakieś topograficzne szczegóły, nie konkretne budynki, nawet nie ludzie, którzy zamieszkują to miasto, mogą budować wizerunek miasta, ale właśnie literaci, którzy trochę tak opisują nasze miasto, tak jak, nie wiem, Szekspir Czechy, który nigdy nie widział, czy Włochy, które także przecież są miejscem akcji wielu jego dramatów. I tak naprawdę takim argumentem, który nas ostatecznie przekonał, było to, że Szekspir nigdy nie był w Weronie, a i tak wszyscy chodzą pod balkon Julii, odwiedzając to miasto. I wydaje mi się, że w przypadku sztukmistrza jest bardzo podobnie. To także ważna postać, dlatego że łączy z naszym miastem jednego z najważniejszych pisarzy języka jidysz. Pisarzy, którym owszem z Lublinem nie był bezpośrednio związany, ale był akurat blisko związany i bardzo ważnym dla niego doświadczeniem był pobyt w Biłgoraju. I to wtedy miał okazję zapoznać się z życiem małych żydowskich miasteczek na Lubelszczyźnie. To one bardzo często później wracały na kartach jego powieści i opowiadań. Gdzieś tutaj ten Lublin jako to centralne miejsce tego dawnego żydowskiego świata, którego nie ma, także w taki sposób pojawił się w sztukmistrzu. A dla nas o tyle jest to ważne, że powieść została nagrodzona Nagrodą Nobla, zdobyła ogólnoświatową sławę, doczekała się ekranizacji, adaptacji teatralnych. Lublin także odkrył w tym swoją szansę do tego, żeby promować się w świecie. Także po to, żeby Lublin stał się jednym z centrów współczesnej sztuki nowocyrkowej. To wszystko zaczęło się od tego, że Zinger postanowił Jaszę Mazura uczynić właśnie lublinianinem.
Lublin, jak wspomniałeś, w żadnym wypadku nie był miastem Izaaka Barzewisa Zingera, w przeciwieństwie do Warszawy, która jest, zawsze była jego adresem. Zresztą w sztukmistrzu z Lublina topografia Warszawy jest elementem bardzo charakterystycznym. Lublin też ma swoje opisy, ale równie dobrze można by je było przypisać wielu innym miastom i miasteczkom, niekoniecznie na wschodzie Polski. Tak po prostu wtedy wyglądały. Dlatego trochę zaskakujące jest na przykład to, że zdarzają się próby narysowania szlaku Jaszy Mazura, lubelskiego szlaku, z opisami bardzo konkretnych miejsc i próbami odnalezienia tych opisów w książce. Są takie refleksje, z którymi także możemy się spotkać, że Isaac Bashevis-Singer i jego sztukmistrz w Lublinie zrobili to samo dla naszego miasta, co Schulz dla Drohobycza, co Buchakow dla Moskwy. I takich przykładów jeszcze można byłoby kilka albo i kilkanaście podać. No nie, nie zrobili. Isaac Bashevis-Singer i jego sztukmistrz tego nie zrobili, ale mitologia się rozrasta. Moje pytanie do ciebie jest takie, czy to przypadek, czy to łut szczęścia, że tak się akurat stało? Bo ja rozumiem Nobel i sława, ale dałoby się chyba w Lublinie znaleźć coś, kogoś, przez kogo też można byłoby to miasto wypromować. Kurczowo chwyciliśmy się sztukmistrza z Lublina. Tam nic z Lublinem związanego nie ma.
Lublin w tej powieści jest tak naprawdę takim miejscem, które właśnie jest opisywane trochę w kontraście do Warszawy. To znaczy jest to miejsce, gdzie historia stoi, gdzie nic się nie dzieje, gdzie bohater ma swój dom, swoją wierną żydowską żonę, i skąd wyjeżdża na swoje podróże, w trakcie których występuje, zarabia pieniądze, zdobywa sławę. A tutaj opromieniony tą sławą od czasu do czasu wraca po to, żeby wrócić ostatecznie i przeżyć taką prawdziwą przemianę w swoim życiu. Czyli w gruncie rzeczy nie liczy się topografia, nie liczy się nawet kultura Lublina. To po prostu jest takie miejsce wyobrażone. Wracając do Szekspira, to jest dokładnie to samo, co robił Szekspir. Ale nikt nie będzie budował wizerunku właśnie Werony czy Wenecji w oparciu o sztuki Szekspira. Natomiast ciekawe jest to, że w jakiś sposób Singer oddał stan świadomości polskich Żydów przedwojennych, czym Lublin był. Znaczy Lublin z tym im się kojarzył po prostu. Albo także z tym im się kojarzył. I to jest chyba ciekawe, jeśli chcielibyśmy już szukać znaczenia powieści Singera dla naszego miasta. Natomiast czy ten wyobrażony przez Singera Lublin jest rzeczywiście taki, jakim chcielibyśmy go widzieć? No to już jest inne pytanie, bo nawet jeśli spojrzymy na Drohobycz Brunona Schulza, który także jest przecież tam bardzo mocno przebudowany w wyobraźni pisarza, to jednak jest to miasto, które jest w jakimś swego rodzaju centrum świata. To jest to miasto, które także przeżywa jakiś rodzaj przygody z nowoczesnością. Chociażby ulica Krokodyli jest tego przykładem. Natomiast w przypadku w powieści Singera Lublin jest tylko takim miejscem wyjazdu, miejscem powrotu i przemiany, która się wyłącznie dokonuje w samym bohaterze. Bez tak naprawdę wpływu otoczenia. Bez także jakiegoś większego wpływu na otoczenie. Czyli tak naprawdę sztukmistrz z Lublina istnieje wyłącznie jako nazwa. I Lublin istnieje tak naprawdę wyłącznie jako nazwa. I myślę, że wielu ludzi, którzy przyjechaliby do Lublina po to, żeby zobaczyć Lublin Singera, no, byliby bardzo zawiedzeni.
I tutaj raz jeszcze wracam do tego pytania, na które prawdopodobnie dzisiaj nie znajdziemy odpowiedzi. Czy nie szkoda trochę, żeśmy się na tym zatrzymali? Że jesteśmy zachwyceni, że nazwa miasta jest znana, a nie próbujemy znaleźć czegoś, co wypromowałoby to miasto, jako miejsce żyjące, mające określony charakter, osobowość. Ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia, to takie wykorzystywanie lub nie tego, co się w literaturze wydarzyło dla przestrzeni, w jakiej się mieszka. Tutaj po sąsiedzku mamy Bychawę, znakomite miejsce, które Singer znał. Jętl, chłopiec z Jeszywy, dzieje się w dużej mierze w Bychawie. Jętl, dziewczyna z Janowa, trafia do Bychawy. Rzecz całą za bardzo nośną uznała Barbara Streisand i nakręciła znakomity, znany w świecie film. Bychawa niespecjalnie wykorzystuje ten mit, ale właśnie, czy my potrafimy sięgać po to, co mogłoby być ważne dla naszego miejsca? Czy potrafimy się z tym obchodzić?
To bardzo trudne pytanie w gruncie rzeczy, bo rzeczywiście zagłada i później te ponad 40 lat komunizmu w Polsce, to wszystko sprawiło, że byliśmy trochę bezradni, takie miałem wrażenie, wobec tej tradycji polskich Żydów. Było trochę tak, jak pisał Czesław Miłosz, że ten język stał nam się obcy. My musieliśmy się go nauczyć. Niektórzy nauczyli się go rzeczywiście i dzięki temu ta kultura zapisana w jidysz jest stale odkrywana i nam przywracana. Natomiast to, czego mi brakuje, to pamięci o tym, że ta kultura Lubelszczyzny, Lublina, tych miasteczek żydowskich i nie tylko żydowskich, to było coś integralnego. To znaczy, są książki poświęcone żydowskiemu Lublinowi i Lublinowi polskiemu. Kulturze lubelskich Żydów i kulturze Polaków mieszkających w Lublinie. Tymczasem nie trzeba daleko szukać, żeby zobaczyć, że te światy, owszem, one bywały egzotyczne, one się często nie przenikały, niemniej jednak tworzyły jakiś rodzaj pewnego uniwersum. I wydaje mi się, że to może być lek na tę obcość, o której pisał Miłosz. Jeśli by mieszkańcy Bychawy potraktowali Jentl jako postać, owszem, postać literacką, ale taką, która była realnie związana z ich ulicami, z ich przestrzenią, była jednym z nich w jakimś sensie. Nawet jeśli mówiła w innym języku, chodziła do jeszywy, a nie do szkoły parafialnej, to tak naprawdę to, co ona przeżywała, owszem, miało także związek z kulturą żydowską, ale miało także wymiar uniwersalny. I wydaje mi się, że podobnie jest w przypadku sztukmistrza z Lublina. To nie jest wyłącznie opowieść o żydowskim sztukmistrzu. To nie jest wyłącznie opowieść o człowieku, który odkrywa swoją żydowską tożsamość. To jest opowieść o człowieku, który jest zagubiony, chociaż jest bardzo sprawny i bardzo dobrze radzi sobie w świecie. Splot okoliczności sprawia, że zostaje w jakiś sposób zmuszony do tego, żeby swoje życie uporządkować, ułożyć i odkryć na nowo jego sens. To brzmi może banalnie, ale wcale banalne nie jest, bo wielu, wielu ludzi ma z tym kłopot. Może warto jest zacząć tak myśleć także o tradycji żydowskiego Lublina, że to jest część naszej tradycji, nie tradycji lubelskich Żydów. Tylko, że to jest coś, z czym nasi przodkowie, ludzie, którzy mieszkali w Lublinie, stykali się na co dzień. Owszem, może nie rozumieli wszystkich żydowskich obyczajów, nie rozumieli języka, ale kupowali cebularze u Żydów, kupowali chałki, mijali się w trakcie ich świąt. I oni także mijali w trakcie świąt obchodzonych przez chrześcijan, że to było tak naprawdę uniwersum, żebyśmy jakby nie rzutowali tego naszego poczucia obcości, nieznajomości tej kultury na przeszłość. Bo owszem, te światy były różne, ale one wspólnie tworzyły pewną całość. I wydaje mi się, że w przypadku Lublina i Lubelszczyzny to jest szczególnie ważne. Dlatego, że w czasie okupacji niemieckiej w pewnym sensie amputowano ogromną część tożsamości miast i miasteczek Lubelszczyzny, także ogromną część infrastruktury, budynków, miejsc, dzielnic i po tym jest pewna pustka. I tę pustkę warto jest zapełnić nie tylko myśląc o jakiejś promocji, która jest oczywiście ważna, ale zapełnić tą świadomością, że to był nasz wspólny świat. Bo tak naprawdę, nawet w przypadku Singera, bardzo ważne dla niego było doświadczenie literatury polskiej. Mickiewicza cenił bardzo wysoko. Singer znał polski, nigdy nie mówił czysto i nigdy nie pisał po polsku, ale ten wpływ był. I teraz warto też szukać, jak to wyglądało w drugą stronę. To także zobaczymy bardzo wiele elementów kultury żydowskiej, także żydowskich twórców, którzy pisali po polsku i tak naprawdę zmienili w sposób zasadniczy naszą literaturę. W Lublinie mamy Franciszkę Arsztajnową, ale jest Bolesław Leśmian, jest Julian Tuwim. Tych nazwisk jest bardzo dużo. To byli mistrzowie polskiego słowa, którzy także mieli w sobie żydowską tożsamość. I wydaje mi się, że to myślenie w kategoriach uniwersum właśnie powinno ową pustkę zapełnić. to jest nasze wspólne dziedzictwo. To nie jest dziedzictwo polskich Żydów, tylko to jest dziedzictwo Lublina, Bychawy. Traktujmy to jako swoje, bo z tego gdzieś wyrośliśmy, a nie myślmy o tym jako o rodzaju jakiegoś skansenu, egzotyki.